Powtarza dwa razy. Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. I tak to jest. My stajemy przed decyzjami. Zawsze stajemy przed decyzjami i to my podejmujemy decyzje. I konsekwencje naszych podjętych decyzji my spijamy. Nikt inny. Podjąłeś decyzję jakąś i ty ponosisz konsekwencje. Ty podjąłeś i ponosisz. Ja też podjąłem jakieś konsekwencje. Ale tak jak mówi to Boże Słowo, nie jedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. I kiedy tak to jest, bo czego my szukamy? Czego my szukamy? Przemek mówił tutaj wcześniej, mówię Przemek, Tomek mówił wcześniej, mówi, szukał szczęścia, wpatrywał się w obraz na ścianie i tam szukał szczęścia. Wybrał jakąś drogę, żeby znaleźć szczęście. I każdy człowiek chce być szczęśliwy. Nie ma człowieka, który by daj pokażcie mi takiego człowieka, a ja chcę być nieszczęśliwy. No, nie ma takiego, każdy chce być szczęśliwy. Tylko gdzie my szukamy tego szczęścia? I Słowo Boże mówi tutaj w psalmie chyba 73, ale moim szczęściem być blisko Boga. I moi drodzy, w naszym sercu jest pustka, tak jak mówił Tomek, on miał pustkę. On szukał szczęścia tam w obrazie na ścianie, tam się wpatrywał 3 godziny, szukał szczęścia. Ale to nie wypełniło jego serca. To nie wypełniło jego serca. Wielu ludzi szuka szczęścia w alkoholu, w narkotykach, tak jak było tutaj powiedziane, ale to nie wypełnia. To nie jest trwałe szczęście. To jest nietrwałość ludzkiego szczęścia. I to szczęście pryska. I znowu jest pustka. I znowu jest głód. I więc, żeby zaspokoić ten głód, każdy człowiek ma w swoim sercu, jak się rodzisz, to masz obraz Boga. To masz obraz tutaj Boga. I jeżeli On nie wypełni tej pustki, to zawsze będziesz głodny, zawsze będziesz nienasycony. Ale kiedy Duch Święty, Jezus Chrystus wypełni twoje serce, zaprosisz Go do swojego wnętrza i On wypełni to twoje serce, to wtedy będziesz mógł powiedzieć, tak, moim szczęściem jest być blisko Boga. To jest moje szczęście. Znalazłem to szczęście. W psalmie 49 jest tutaj też takie o nietrwałości ludzkiego szczęścia. Jest tutaj napisane, ja wam przeczytam, tylko nie wiem czy 49 psalm mówi taka jest droga tych, którym własna mowa się podoba, są w błędnej pewności siebie. Ja muszę jednak... I tutaj też... Oj, wyleciało mi to szkło. Tak, taka jest droga tych, którzy żyją w błędnej pewności siebie i taki jest koniec tych, którym własna mowa się podoba. Pędzą jak owce do otchłani. Śmierć jest ich pasterzem. My dzisiaj śpiewaliśmy pieśń Pan jest pasterzem moim. Biblia mówi o 2 pasterzach. Kto jest twoim pasterzem? Kto jest twoim pasterzem? I właśnie tutaj mówi, taka jest droga tych, którym własna mowa się podoba. Pędzą jak owce do otchłani, śmierć jest ich pasterzem. Mówisz, a jest wszystko dobrze, fajnie mi się tutaj układa i tak dalej, i tak dalej. Śmierć jest twoim pasterzem. Nie możesz powiedzieć, Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. O tym mogą tylko powiedzieć ludzie, którzy naprawdę wiedzą, komu zaufali, gdzie idą i gdzie podążają. Moi drodzy, jestem tutaj poproszony o to, aby powiedzieć świadectwo. Ja też w swoim życiu czegoś szukałem. Szukałem szczęścia. I tak na pozór wydawałoby się, że nic lepszego nie mogło mnie w życiu spotkać. Urodziłem się w bogatej rodzinie. Moi rodzice byli jednymi z najbogatszych ludzi w Kutnie. Miałem kochających rodziców. Wspaniałe rodzeństwo. I czego mniej więcej było potrzeba? Moi rodzice mieli pieniądze, ja miałem pieniądze. Dzisiaj tak się mówi, że jak masz pieniądze, to masz wszystko. I to jest nieprawda, to jest kłamstwo. To jest diabelskie kłamstwo. Mnie zawsze czegoś brakowało. Zawsze mnie czegoś brakowało. I od najmłodszych lat tak wzrastałem. Jak już powiedziałem, miałem kochających rodziców. Ja pochodzę też z bliźniąt, wspaniałe rodzeństwo. I kiedy dorastałem, zawsze mi czegoś brakowało. Zawsze czegoś szukałem. I wiecie co? Miałem, kiedy już byłem takim dzieciakiem, zresztą moi rodzice nas prowadzili za rączkę do kościółka, moi rodzice mnie ochrzcili, byłem u komunii i tak dalej, ale szukałem czegoś, znalazłem. Właściwie oni się sami znaleźli. Moi przyjaciele, moi koledzy. Wiecie, ja się czułem szczęśliwym, będąc w środku ludzi, którzy byli podziargani, tak jak dzisiaj wiemy, bujali się, pakerzy tacy, a ja taki między nimi kajtek, czułem się dowartościowany, biegałem razem z nimi, moja matka patrzyła na to wszystko, wylewała łzy i mówiła: Janek, co ty wyrabiasz? No co ty wyrabiasz? I wiecie, ja później sobie po latach zdałem sprawę, że ci moi niby przyjaciele, oni byli tylko dla moich pieniędzy, dlatego że ja miałem pieniądze. I moja matka widziała i moja matka mi mówiła: Janek, jeżeli nie skończysz z tym swoim postępowaniem i nie ustatkujesz się, to skończysz tak jak ci twoi koledzy. I to były prorocze słowa mojej matki. Prorocze słowa. Ona tak jak powiedziała, tak się stało. Wiecie, ja nigdy nie słuchałem słów mojej matki, jak ona mi mówiła, żeby się uspokoił. Wiecie, jak przychodziłem, ja już jako nastolatek potrafiłem nie przychodzić do domu na noce. Przychodziłem rano, mama rano tam litania i tak dalej. On mówi, wreszcie by się zamknęła, dałaby mi wreszcie święty spokój. I na pewno było w naszym życiu tak, że jeżeli ktoś, nie wiem, może twoja żona, może twoja matka, nie wiem kto, jeżeli jesteś na kacu i ktoś ci mówi, to najchętniej, wiesz, zamknął się, mówię, by się zamknęła i dała mi spokój. I tak się stało w moim życiu. Kiedy miałem 18 lat, moja matka zamknęła usta. Moja matka umarła. Moja matka już nie mogła tego wszystkiego wytrzymać. Moja matka popełniła samobójstwo. Wiecie? I niby też miała wszystko. Niczego jej nie brakowało. Ale ja tym swoim postępowaniem przez te 18 lat doprowadzałem też do tego. To też wpłynęło na jej decyzję. I powiem wam, kiedy potrzebowałem naprawdę takich mądrych rad. Każdy z nas potrzebuje mądrych rad. Każdy z nas. I do końca swoich dni będziesz potrzebował mądrych rad. Do końca swoich dni będziesz podejmował decyzje i do końca dni swoich będziesz szedł drogą. Tylko jaką drogą będziesz szedł? Jaką drogą? Dzisiaj wiem, że tutaj jest w Ewangelii Jana, tak? Pan Jezus mówi sam o sobie. Ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem. To ja. Psalm 32 mówi, to ja wskażę ci drogę, którą masz iść. Będę ci służył radą i pomocą, a oko moje spocznie na tobie. To Bóg mówi w tym psalmie. I do czego zmierzam? Kiedy potrzebowałem naprawdę takich mądrych rad, mojej matki już nie było i wtedy otworzyły się bramy więzienia przede mną. W więzieniu spędziłem kilkanaście lat. I wiecie, ale też byłem pyszny, byłem dumny. Mówię, jestem mądry, ja mam swoją koncepcję, ja mam swoją receptę na życie. I kiedy, pamiętam, mój ojciec przyjechał pierwszy raz do mnie, pierwszy i ostatni raz do więzienia, do mnie, siedziałem wtedy w Bydgoszczy i powiedział mi: Janek, możesz mnie prosić o wszystko. Zapłacę ci grzywnę, komorne, adwokata ci będę ci wysyłał pieniądze, tylko nie proś mnie, żeby moje nogi przekroczyły bramy więzienia. I wiecie, co powiedziałem swojemu ojcu? To było w 72 albo 73 roku. Ja już nie przypominam sobie, to nieważne. Ale wtedy siedziałem w Bydgoszczy na Wałach i powiedziałem swojemu ojcu, mówię, okej, nie potrzebuję cię. Jak nie chcesz do mnie przyjeżdżać, to z mojego życia i zerwałem kontakt na 30 lat. 30 lat zerwałem kontakt ze swoją rodziną. Nikt mi nie był potrzebny do niczego. Uważałem się za mądrego. Wiecie, ja miałem bardzo dobrą pamięć. Ja tylko jeszcze wrócę do tych moich młodzieńczych lat, kiedy chodziłem do szkoły. Ja pamiętam, miałem jeden zeszyt. Jeden zeszyt na wszystkie przedmioty. I czy to już ósmą klasę szkoły podstawowej. Dlaczego kocham Kalisz? Ja tutaj ósmą klasę szkoły podstawowej tutaj kończyłem w Kaliszu. Szkoła była podstawowa imienia Powstańców Wielkopolskich. Jest tam, tak? A mieszkałem na ulicy Puławskiego. To mój, tak wrócę do młodych, moich młodzieńczych lat. Ja od najmłodszych lat, już nawet w szkole podstawowej, wywijałem takie numery, że w głowie się nie mieści. I w każdym razie stanąłem przed decyzją. Albo idę do zakładu poprawczego, albo opuszczam Kutno. Żadna szkoła już nie chciała przyjąć. Żadna szkoła. Ja z 8 przedmiotów byłem nieklasyfikowany w 8 klasie na półrocze. W ogóle nie chodziłem do szkoły i nie chcieli mnie nigdzie przyjąć. W każdym bądź razie moja ciotka tutaj mieszkała, siostra mojej mamy w Kaliszu mieszkała, mój wujek był porucznikiem lotnictwa, pilotem. I ciotka mówi tak, jak masz go oddać, jak ma iść tam do zakładu poprawczego, to ja go tutaj wezmę. Miałem rówieśnika, mojego kuzyna. Z tych samych lat byliśmy. I on właśnie chodził do tej szkoły. Ja tutaj przyjechałem i kończyłem ósmą klasę szkoły podstawowej właśnie tutaj w tym Kaliszu. Ale wcześniej jak w Kutnie jak chodziłem, to mówiłem, że miałem jeden zeszyt. I ten jeden zeszyt był mi potrzebny tylko do wszystkich przedmiotów. Ukończyłem tą szkołę podstawową, nie chciałem tutaj zostać, wiecie, chociaż miałem perspektywy. Mogłem iść tutaj, było technikum samochodowe, chciałem iść do tego technikum, później się przewróciło w głowie, mówię, nie, wracam do Kutna. Wiecie, miałem plan dla swojego życia i ja sobie sam wytyczałem ścieżki, sam wytyczałem drogi. I moja ciotka mówi, Janek, zostań tutaj, nie ma źle. Gdzie chcesz, to tutaj pójdziesz. Nie, wracam do Kutna. I wróciłem do tego Kutna. Wróciłem do Kutna i kończyłem, poszedłem do szkoły, do szkoły budowlanej. Nie chciałem się już dalej uczyć, wiecie? Dlatego, że ja miałem wszystko. Ja nie miałem pieniądze i ojciec mi mówił też, Janek, jakiś zawód, zdobądź jakiś zawód, coś. No, zawsze wykształcenie to jest wykształcenie. Nie podobało mi się ani technikum, ani żadne inne szkoły. Wymyśliłem sobie, że pójdę do zawodówki. Ukończę tą zawodówkę, więc 2 lata, jakoś, żeby się ode mnie odczepili. I stanęło na tym, poszedłem do budowlanki. Poszedłem do budowlanki i taka myśl, mówię, jaki zawód? Miałem kolegów, którzy byli malarzami. Mówię, będę malarzem. Ojciec mówi, dajże spokój. Tylko nie malarzem, ale był zawód wtedy, pamiętam, mechanik maszyn budowlanych. Dyrektor, który mnie przyjmował, wiecie, ja kiedy przyjechałem tutaj do tego Kalisza, ukończyłem szkołę podstawową, miałem 5 tylko ocen dostatecznych, reszta 4, 5. Przez te pół roku ja naprawdę miałem dobrą taką fotograficzną pamięć. Tylko raz przeczytałem albo coś usłyszałem w szkole i nie musiałem tego przepisywać. Ja nigdy nie przygotowywałem się ani do klasówek, ani do niczego. W każdym razie poszedłem do jako mechanik maszyn budowlanych do tej budowlanki i tam też wystarczało mi to, co usłyszałem na lekcjach. I zaraz po lekcjach szybko uciekałem z kolegami winka, papierosy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to życie tak się toczyło. W każdym razie jak trafiłem do tego więzienia, mój ojciec przyjechał i tak powiedział, mówi, dobra, ja uważałem, że jestem najmądrzejszy na świecie, wiecie? Najmądrzejszy. Powiadałem wszystkie rozumy, ja sobie dam radę we wszystkim. I kiedy mi ojciec tak powiedział, że przyjechał po raz ostatni do mnie na widzenie, że on już nie przyjedzie, ja pamiętam te jego słowa, on mówi, Janek, ja nie chcę ciebie oglądać, moje serce pęknie. Mój ojciec był po zawałach, Mówi, ja nie chcę ciebie oglądać za kratami. Mówi, jak ja przechodzę te kraty, żeby cię na odwiedziny, to mi serce pęka i nie przyjadę już więcej. Powiedziałem mojemu ojcu, okej, nie ma sprawy, nie przyjeżdżaj. I zerwałem kontakt, tak jak już powiedziałem, na 30 lat. I moi drodzy, w więzieniu też nie wysyłałem. Od czasu do czasu ojcu pisałem kartkę, taką widokówkę, że gdzie jestem, że żyję. Raz w roku mu tam nieraz wysyłałem. Moje wyroki, które pierwsze od razu pierwszy wyrok, to był 3,5. Ja dostawałem najniższe wyroki, jakie tylko mogłem dostać. Startowałem od 3 wzwyż. 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 2,5. To były najniższe wyroki, jakie mogłem dostać. I na wolności miesiąc, półtora i znowu pucha, i pucha. Dzisiaj, kiedy patrzę na młodzież, kiedy patrzę na młodych ludzi, wiecie, ja swoją młodość przesiedziałem w więzieniu. Zniszczyłem swoją młodość. Ja dzisiaj nie wiem, co to ja dzisiaj ludziom zazdroszczę. Wiecie, kiedy tam zazdroszczę. No nie mam już czego zazdrościć. Dzisiaj mam 63 lata, ale tak naprawdę nie wiem, co to jest młodość. Nie wiem, co to jest młodość. Moje młode życie pozostało za kratami. I każde przestępstwo, jakie popełniałem, było z powodu alkoholu. Ja nie byłem alkoholikiem takim, że się przewracał i leżał tam gdzieś. Ale alkohol doprowadzał mnie do ruiny. Ale wybrałem taką drogę. Wybrałem taką drogę. I co wam powiem, kiedy wyszedłem ostatni raz właśnie z więzienia, to było w 1988 roku, już po wszystkich wyrokach, przyjechałem do Kutna, do swojego miasta, przyjechałem do swojego ojca. Mój ojciec jeszcze żył parę miesięcy, później umarł i zostało mieszkanie po rodzicach, wiecie, i obowiązek. Że muszę zapłacić za gaz, muszę zapłacić za światło, muszę zapłacić komorne. Wiecie, to mnie przerastało. Ja nigdy w życiu nie zastanawiałem się nad takimi rzeczami. Że trzeba zapłacić za światło, gaz, komorne. Że trzeba, wiecie, ja przychodziłem do domu, w moim domu stała lodówka, otwierałem sobie lodówkę, brałem co chciałem. Nie wiedziałem, nie przyszło mi na myśl, że... Chociaż miałem dużo pieniędzy, naprawdę dużo pieniędzy. Ja nigdy swojemu ojcu nie wziąłem portfela, bo nie powiedziałem, masz tutaj jest ode mnie na może moje wyżywienie. Myślałem, że mi się należy. I kiedy mój ojciec umarł, to właśnie te obowiązki na mnie tam spadły, utrzymania tego mieszkania. I kiedyś poznałem młodszą dziewczynę od siebie i ona mi powiedziała, Janek, jak chcesz, to możesz u mnie zamieszkać. I wtedy mówię, eureka, fajnie, jasne, zamieszkam u niej. Fajna, młoda dziewczyna, młodsza ode mnie, miała domek jednorodzinny, taki parterowy. I myślałem, że znowu złapałem szczęście za nogi. Zamieszkałem u tej dziewczyny. Zamieszkałem i tylko tyle, że ustaliliśmy. Ja mówię, jej powiedziałem, ona miała Renata na imię. Ja mówię, Renata, ty mnie znasz. Zresztą w Kutnie mało kto mnie nie znał, mało kto. Wie, ty mnie znasz, wiesz, że ja się nie nadaję do takiego życia, ja się nie nadaję do pracy i tak dalej. Mówi, nie musisz pracować. I wiecie, kiedy mi to powiedziałem, ja nie muszę pracować, mówię, o, to mi pasuje, fajnie. I do moich obowiązków należało posprzątać mieszkanie, ugotować obiad. To były moje obowiązki, które ja miałem tam spędzać w tym. Z tego względu, że umiem gotować i lubię gotować. Niektórzy mężczyźni lubią gotować, a umie i lubię. To mówię, nie ma sprawy, Renata. I lubię czystość. Wiecie, i posprzątać mieszkanie i ugotować obiad dla dwóch osób, to nie jest problem. Tutaj kobieta siedzi, czy jest problem ugotować na dwie osoby obiad? Nie jest problem, nie? I ja gotowałem i powiem wam tak, dlatego, że to był domek jednorodzinny, parterowy, to ona wychodziła do pracy na godzinę 6 i 5 po 6 kolesie pukali w okno i otwierałem mieszkanie i zaczynały się balangi. Zaczynały się pijawskie balangi w tym domu. Trwało to 8 lat. Po 8 latach to moja dziewczyna powiedziała, mówi Janek, ja dzisiaj dziękuję Bogu, że ona mi nie zameldowała u siebie. Wiecie, ja znałem prawo karne, ja nigdy do swoich spraw nie miałem adwokata, nigdy. I raz tylko z wojska, jak siedziałem, to miałem adwokata, bo to było z urzędu. Ale tak to ja nigdy nie brałem adwokata. Prawo karne miałem w głowie. Czytałem, jeszcze w więzieniu, co można robić? No studiować, żeby się obronić, to trzeba mieć tutaj księgi i miałem, znałem artykuły wszystkie. Często w więzieniach pisałem skargi, różne wnioski owankowe. Pisałem, bo umiałem, no, Bóg dał taki talent. Ale wykorzystywałem go w innym kierunku. W każdym bądź razie, kiedy mieszkałem właśnie z tą dziewczyną, ona mnie nie zameldowała i to dziękuję Bogu. Zresztą ja nie nalegałem na to. I co się stało? Stało się tak, że moje mieszkanie po moich rodzicach straciłem. Kiedy ona mi po 8 latach powiedziała, mówi tak, Janek, ja już nie chcę takiego życia. Ona już miała dość. Mówi, ja nie chcę takiego życia, musisz opuścić moje mieszkanie. Wiecie, nie było już kolegów, którzy by poklepali, powiedzieli, Janek, chodź do mnie, ze mną zamieszkasz. Albo u mnie zamieszkasz. Już ich nie było. I musiałem opuścić jej mieszkanie. Swoje mieszkanie po swoich rodzicach straciłem. Nie sprzedałem go, ani go nie przepiłem. Mimo to, że płaciłem komorne, to też go straciłem. I nie miałem się gdzie podziać. Relacje z moją siostrą, bliźniaczką, mimo to, że ona mieszkała w Kutnie, to nasze relacje były takie, że kiedy szedłem chodnikiem ze swoimi kolesiami i widziałem ją, jak szła do pracy rano albo szła po chodniku, to mówiłem jej dzień dobry, bo na do widzenia nie było czasu. Ważniejsi byli koledzy, ważniejsze było pijaństwo i takie hulaszcze życie. I stanąłem przed decyzją, no co ja mam zrobić teraz? Nie mogę być u niej, więc muszę iść do noclegowni. I poszedłem do noclegowni. Wiecie, ja, który miałem kiedyś kapuchy jak lodu, rozbijałem się taryfami po całej Polsce. Wylądowałem w noclegowni. Do tego doprowadziło mnie moje pijaństwo. Pamiętam, kiedy przyszedłem do tej noclegowni, kierowniczka w tej noclegowni mi powiedziała tak, panie Janku, no, nabrałem jej. Alkoholik to tak zakłada maskę na siebie i udaje, że jest tym, kim nie jest. I ja też przyszedłem do niej taki skruszony, mówię, że nabrałem jej, że prawdę i powiedziałem, że moi rodzice umarli, bo moi rodzice już nie żyli, ale nabrałem, że oszukało mnie państwo i tak dalej, zabrali mi mieszkanie niesłusznie i nie mam się gdzie podziać. Ona mówi, dobra, ja przyjmę pana, ale jest tutaj regulamin. Wszędzie jest regulamin. Prawda? W wojsku, w więzieniu, w szkole, tu w kościele też jest jakiś regulamin, chociaż nie pisany, ale trzeba się jakoś zachowywać. Prawda? I ja jej tej swojej kierownicy powiedziałem, wie pani, ona mi mówi tak, tutaj nie wolno pić alkoholu. I tak sobie pomyślałem, mówię, kobieto, w więzieniu wódką handlowałem, a ty mi tu o takich rzeczach opowiadasz. I też jej powiedziałem, ja nie piję alkoholu, ja tylko od czasu do czasu i tak dalej. Wiecie, jak to jest, nie? I mówi pan tutaj, może być. Po pewnym czasie ta maska spada i okazało się, kim w ogóle jestem. I ta moja kierowniczka mówiła, panie Janku, no niech pan coś ze sobą zrobi, no. Niech pan coś zrobi, no nie może pan tak funkcjonować. No pije pan na okrągło, pan pije i pije. Kazała mi iść do przychodni alkoholowej, tam dawali wtedy, pamiętam, relaniu, nie, te, antikol, w takich plastikowych kubeczkach, po połowę tabletki. Ja w swoim życiu może ze dwa razy wypiłem ten antikol, może tylko ze dwa razy. I dowiedziałem się, że antikol szkodzi na serce, na wątrobę i tak dalej. Woda nie szkodzi, ale alkohol szkodzi. I kiedy po pewnym czasie właśnie oni mi podpisywali taką kartkę, że byłem na antikolu i z tą kartką miałem wejście do noclegowni. Ten który tam przyjmował, ten strażnik, bo tam z ochrony byli, on zobaczył, że mam kartkę podpisaną, był na antikolu, to mnie wpuszczał do tej noclegowni. I wiecie, to takie było życie w zakłamaniu. W każdym razie po pewnym czasie tam mnie wyrzucali z tej noclegowni, przyjmowali, wyrzucali. ale pewnego razu, to było w 2001 roku, przyjechała policja do tej noclegowni, zamknęli mnie, pamiętam, rano o godzinie 6. Pierwszy raz w życiu dziękowałem Bogu, że mnie zamknęli. Pierwszy raz w życiu dziękowałem Bogu, mówię, bo już wiedziałem, że jak mnie zamkną, to będzie okres, że się nie napiję wody, że przez jakiś czas nie będę pił alkoholu. Zawieźli mnie do więzienia. Siedziałem tam parę dni, no, nie wiem, półtora miesiąca. W każdym razie do dnia dzisiejszego nie wiem, za co siedziałem, po co siedziałem. Nie obchodziło mnie. Dziękowałem Bogu, że wtedy przerwał się ten pijacki ciąg. Przerwała się ta gehenna. I kiedy mój umysł odparował już trochę od alkoholu, leżałem tak na pryszy, po drugiej stronie na łóżku też leżała taka sterta książek. Sterta książek. I tak, wiecie, spojrzałem kątem oka i mówię, kurczę, no może coś przeczytam, bo tych się nudzi. I wziąłem najbardziej odartą książkę, podartą, jaka jest, tak sfatygowaną, jaka ona była. I wziąłem gedonitkę. Wziąłem niebieski Nowy Testament. Większy trochę od tego. To nie pisał wtedy, że mnie nie pisało tam, bo to były kartki powyrywane, że to jest Nowy Testament. Ale pamiętam, otworzyłem pierwsze stronice tej Biblii i zacząłem czytać. Co tu jest napisane? Jakieś imiona, coś, jakiś rodowód? Nie wiedziałem, o co chodzi. To była Ewangelia Mateusza. Pierwszy raz w życiu, gdzie miałem wtedy 48 lat, pierwszy raz w życiu zacząłem czytać Biblię. I wiecie, kiedy w Ewangelii Mateusza jest właśnie ten rodowód, zacząłem tak czytać, mówię, kurczę, co to jest? I chciałem to rzucić w kąt. Przewróciłem kilka kartek dalej i tutaj natrafiłem na takie fragmenty, kiedy Jezus chodził po tej ziemi, kiedy uzdrawiał ślepych, chromych, trędowatych. Wtedy sobie pomyślałem, mówię, Boże, jakbym żył w tych czasach, kiedy żył Jezus, nie wiedząc, że on żyje, może uzdrowiłby moją chorą głowę. Wtedy zdałem sobie sprawę, że mam chorą głowę, że żaden mądry człowiek nie postępuje tak jak ja. Ja wiedziałem, że coś jest nie tak ze mną. No bo mądry człowiek nie postępuje tak jak ja. Straciłem wszystko, miałem naprawdę wszystkiego pod dostatkiem, a straciłem wszystko. I kiedy skończył mi się, wypuścili mnie, odłożyłem tę książkę, zostawiłem ją i wyszedłem na wolność. Przyszła myśl, co dalej? No co dalej? Co dalej robić? I wiecie, nie miałem żadnej nadziei, nie miałem perspektyw, nie miałem planu na życie. Nie miałem żadnej nadziei. Mówię, wyjdę i z powrotem wrócę do tej noclegowni. Znowu będzie pijaństwo, znowu będzie kłamstwo, cudzołóstwo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mówię, nie chcę tak żyć. I przyszła też myśl do mojej głowy, zrób to, co umiesz. Wiecie, ja facet, który miałem 48 lat, umiałem trzy rzeczy w swoim życiu. Kraść, pić i bić się. To były trzy rzeczy, które umiałem. I nic więcej. I przyszło coś takiego, idź, kup sobie spirytusu i zapij się na śmierć. I poszedłem na Manhattan, u nas wtedy w Kutnie Ruski handlowali tym spirytusem zachodu. Pamiętam, wtedy Royal był w 2000 roku, 79, tak, to chyba Royal. No. I kupiłem kilka litrów tego Royala. Poszedłem do swojego znajomego, który też miał na imię Janek. Ale miał mieszkanie i poszedłem tam z myślą, że zapiję się na śmierć i skończę sobie z tym życiem. I wlewałem sobie cienką szklankę, to jest siarka, czystego spirytusu. Mnie mój własny ojciec nauczył pić czystego spirytusu. Zresztą ja lubiałem pić czysty spirytus, ja lubiałem, jak mnie pali w gardle. Ja lubiłem tak dobrze się bić, kraść i dobrze pić. Wiecie, to mnie rajcowało. Ale wypijałem tą świadkę tego spirytusu. Paliłem papierochać. Szklana papieros. I to takie kasacyjne picie. może 10, może 12 dni, nie pamiętam. W każdym razie nie wiedziałem, czy to jest dzień, czy noc, nic nie wiedziałem. I po pewnym czasie, kiedy chciałem stać w nocy, pamiętam, do ubikacji na etapie, jak stąd do drzwi. I chciałem wstać do ubikacji i do połowy mnie sparaliżowało, do połowy nie miałem nóg. Wiecie, już mnie wcześniej bolały nogi, bolały mnie mięśnia. I kiedy zaczynają boleć mięśnia, zaczynają boleć mi nogi. Dzisiaj wiem, co to jest za choroba. Ta choroba się nazywa polineuropatia. Jest to choroba alkoholowa, która działa na układ nerwowy. Paraliżuje. Oczywiście polineuropatia, są różne polineuropatie, ale to jest polineuropatia alkoholowa. Paraliżuje układ nerwowy, paraliż nóg, bezwład, wózek inwalidzki, później śmierć. I mnie tak sparaliżowało. Wiecie? I pierwszy raz w życiu, nie bałem się w swoim życiu niczego. Naprawdę nie bałem się niczego. Ale pamiętam wtedy, kiedy staczałem się z tego wyra na podłogę, przewróciłem się, czołgałem do kibla, podnosiłem na sedesie, na ręcach, sikałem i wołałem do Boga, żeby Bóg pozwolił mi wstać na moje nogi. Wołałem do Boga. Pierwszy raz w życiu z mojego serca wyrywały się jęki do Boga. Jeżeli nie wyrwie się coś z twojego serca, to nic się nie stanie w tym twoim życiu. Ale Bóg po 3 dniach pozwolił mi stać na te moje nogi. Ja wstałem na te moje nogi i pierwsza taka myśl też przyszła, idź do szpitala i weź skierowanie na odwyk. Ja nie chciałem słuchać o odwykach. Ja nie chciałem nic, bo ja sobie dam radę. Wielu z nas tutaj mówiło, ja sobie dam radę w życiu. Ja sobie dam radę. Ja mam drogę. Ale tu pisze, nie jedna droga zda się człowiekowi prosta, ale w końcu prowadzi do śmierci. Wiecie, pierwsze to mówię tak, pójdę jeszcze w drugim pokoju, bo to był domek też jednorodzinny, w drugim pokoju jeszcze tam pili. Ja nie chciałem pić i przyszła myśl, że pójdę do szpitala, do rejonowego, do Kutna i wezmę skierowanie na odwyk. U nas nie ma odwyku. Trzeba jechać do Zgierza albo do Gostynina. Takie miejscowości. I poszedłem, ja pamiętam, pierwszy, te moje kroki to były tak, jakbym po potłuczonym szkle, bo z tymi stopami stąpał. Każde stopnięcie mnie bolało. Rozrywało mi czaszkę. Mrugnięcie oczu mnie bolało. Wszystko mnie bolało. Myśli mnie bolały. Wiecie, poszedłem do szpitala po takim maratonie pijackim, jak już powiedziałem, 10, może 12 niemyty, niegolony, brudny, śmierdzący, poszedłem i ta lekarka, która mnie zobaczyła, ja już nie miałem nawet sił mówić, wyjąłem tylko dowód osobisty i jej dałem skierowanie. Ona wypisała mi skierowanie na detoks, do Zgierza. I wyszedłem z tego szpitala, przechodząc koło noclegowni, z której mnie wyrzucili. Ta moja kierowniczka akurat wychodziła i zobaczyła, jak ja przechodzę. I jak doszedłem, ona myślała, że ja idę do niej. A ja, wiecie, nawet nie miałem myśli, tylko chciałem jechać do tego Zgierza jak najszybciej. Ale ona mi powiedziała tak, mówi, nawet mowy nie ma, że pan tutaj szedł. Ja byłem takim jeszcze chwiejnym krokiem, szedłem jak połamany. I wiecie, wyjąłem z kieszeni skierowanie, tylko pomajdałem jej. Ona, już nawet nic nie chciałem mówić. Ona wzięła to skierowanie, przeczytała, spojrzała na mnie. Mój pan tutaj wejdzie. Zobaczyła, że jest to skierowanie na detok, że coś chciałem ze sobą zrobić. Że to ode mnie wyszło. Nie od niej, nie ona mnie przymuszała, ale to wyszło ode mnie. I kiedy tak przeczytała, mówi, pan tutaj wejdzie, pan się wymyje, ogoli, pan się przebierze. Moje ciuchy już śmierdziały. I wszedłem jeszcze 9 dni. Mój organizm był na tyle silny, że nie dostałem żadnych omanów, psychozy, padaczki. Mój organizm zwalczył jeszcze to, bez żadnych antybiotyków. I po 9 dniach było miejsce w szpitalu i ta moja kierowniczka mówi, pan jedzie do tego Zgierza. Jeszcze pamiętam, moc dał mi pieniądze na przejazd do Zgierza. Pojechałem tam do tego Zgierza. Nie potrzebowałem już ani odtrucia, detoksu, ale pojechałem na detoks. I chodziłem po tym szpitalu w jedną i w drugą stronę, taki długi hol. I po tym holu bez żadnej nadziei, bez niczego. Chodziłem po tym szpitalu i mówię, no nie wiedziałem. Mówię, jak jadąc do tego, do szpitala, mówię, albo mi coś wszyją, albo wytną z głowy. Bo wiedziałem, że mam chorą głowę i mówię, nie wiem, co mi tam zrobię. I kiedy tak chodziłem, pewnego razu stanął przede mną facet z Wisły. Wtedy chrześcijańska fundacja Elim, oni przyjeżdżają do tej pory. To mówi, Paweł Szarzec się nazywał. Rozłożył tak ręce z takim uśmiechem. Stary, góra, ale wysoki, twojego wzrostu, tak wiesz, ale potężniejszy. Rozłożył tak ręce, uśmiechnął się i mówi, pamiętaj, że nie jesteś sam. Jest ktoś, kto cię kocha, tym kimś jest Jezus Chrystus. I te słowa, to mnie tak uderzyły. Nikt w życiu, ja od nikogo w życiu nie usłyszałem takich słów. Mimo to, że chodziłem do kościoła, tam chodziłem jak byłem dzieckiem. Bo później też mnie Kościół nie interesował, Bóg mnie nie interesował. Ale on powiedział, pamiętaj, że jest ktoś, kto cię kocha, tym kimś jest Jezus Chrystus. Chodź na spotkanie do nas. Mówi, mamy kawę, mamy ciasto. Jeszcze wtedy piłem kawę, jeszcze paliłem papierochy, jadłem, lubiłem słodycze, lubię je do tej pory, chociaż też teraz nie jem. Ale w każdym razie poszedłem tam nie po to, żeby słuchać o Jezusie. Wcale nie po to. Pojechałem po to, poszedłem, żeby się napić kawy i zjeść ciastko. I wiecie, kiedy słyszałem świadectwa ludzi, którzy tam grali na gitarach, śpiewali, opowiadali o swoim życiu, mówię, kurczę, przecież ich życie było gorsze od mojego. I oni mówią, że Jezus Chrystus wyciągnął ich z tego, zmienił ich życie. Wiecie, do mojego umysłu to nie dochodziło. Ja to nie mogłem ogarnąć tego wszystkiego, ale było zaproszenie na takie dni trzeźwości, dni, oni robią tam we Wiśle do tej pory te dni trzeźwości, dni nowej szansy, dni upamiętania, obojętnie jakby to zwał, ale mówili o Jezusie, mówili o tym, co wydarzyło się w ich życiu. I wiecie, ja pojechałem na te dni tam do tej Wisły w 2001 roku i tak słuchałem przez 3 dni, jak ludzie mówili. Wiecie, ja przez całe swoje życie nie usłyszałem tyle o Jezusie, co wtedy przez 3 dni. To cały czas było Jezus, 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 Jezus. I była przyszła niedziela, było też takie zawołanie, kto chce, aby jego życie się zmieniło. Kto chce? Wiecie, to jest ważne, było to pytanie i ono jest dzisiaj ważne. Pan Jezus też, kiedy czytamy, kiedy spotkał ślepego, mówi, co ty chcesz, abym ci uczynił? Co ty chcesz? I dzisiaj Jezus też się ciebie pyta, co ty chcesz, żebym ci uczynił? Może chcę powiedzieć, a ja chcę przestać pić. Ale Bóg nie jest zbieraczem butelek. Bóg nie jest zbieraczem butelek. On nie chce zabrać ci tylko butelki, która ci przeszkadza w twoim życiu. On chce twoje życie. On chce twoje życie. I ja wtedy zrozumiałem, kiedy powiedzieli, kto chce, żeby jego życie się zmieniło, to puknąłem się w głowę. Mówię, Boże, ja naprawdę chcę, żeby moje życie się zmieniło. Ja nie tylko chciałem przestać kraść, pić, palić, dołożyć i tak dalej, ja bym mógł tu wyliczać. Ja chciałem, żeby moje życie całkowicie się zmieniło. Czego ty chcesz? Czego ty chcesz? Ale żeby moje życie się zmieniło, to ja wiedziałem, że ja sam nie mogę tego zrobić. I było zawołanie, jeżeli chcesz, żeby twoje życie się zmieniło, to wyjdź na środek, będziemy się o ciebie modlili. I wyszedłem na środek i powierzyłem swoje życie Jezusowi. Ja nie wiedziałem jak, to nie było w uczonych modlitwach, to nie było jakieś wyuczone. Ja pamiętam, kiedy ten Paweł Szarzec modlił się o mnie, płakał nade mną, obcy człowiek, obcy facet, płakał nade mną, on mnie pierwszy raz widział i płakał. Drugi raz, bo raz w szpitalu. Drugi raz mnie w życiu widział i płakał nad moim losem. I kiedy skończył się modlić, to powiedział, mówi, a teraz ty się pomódl. I wiecie co, ja zapomniałem modlitwy, tej, która nauczyła mnie moja matka, tej, które Ewangelii opisują jako pańską modlitwę. Ja zapomniałem tego, bo to nie było mi potrzebne w moim życiu. Ale z mojego wnętrza wyrywała się i jęk się wyrywał. Boże, ja zmień moje życie. Ja już nie chcę tak żyć. Ja powiedziałem, że już nie chcę tak żyć. Bo ty możesz żyć tak, jak żyjesz. Możesz tylko przestać pić. Ja znam ludzi, którzy nie piją alkoholu przez ileś tam lat. I co z tego, jak ich życie się nie zmieniło? Jak byli w zakłamaniu, tak są w zakłamaniu? Jak robią paskudne rzeczy, które się Bogu nie podobają, tak samo robią, tylko tyle, że nie piją. Ale to nie jest przemiana życia. To nie jest życie, o którym mówi Ewangelia Jana w 3 rozdziale. Musisz narodzić się na nowo. Wiecie, ja wtedy, kiedy zawołałem do Boga ze szczerego serca, mówię, Boże, pomóż mi, ja już nie chcę tak żyć. Ja wiem, że w tym momencie spadło coś. Stałem się wolnym człowiekiem i od tego czasu, mimo to, że terapia mówi, bo terapia świecka mówi, że alkoholikiem jest się do końca życia. Tak mówi nauka. Ale Bóg w swoim słowie tutaj mówi, jeśli cię Syn wyswobodzi, prawdziwie będziesz wolny. Ja tej wolności doznałem. Moi drodzy, po tym wszystkim, kiedy tylko tyle, że ja westchnąłem do Boga, ale Bóg znał zamiary mojego serca. Musimy wiedzieć, że kiedy przychodzimy do Boga, to Bóg zna zamiary naszego serca. On wie. On wie. Przecież możesz kłapać, możesz mówić, ale Bóg zna swoje serce. Ewangelii mówi, on nie potrzebował o nikim świadectwa. On wiedział, co jest w ludziach. I on wie, co jest dzisiaj w twoim sercu. Wiecie, wróciłem z powrotem na odwrót. Ukończyłem terapię. Terapia, to tutaj dzisiaj było mówione, terapia dała mi tyle, że poznałem, co to jest choroba alkoholowa. Dzisiaj mi jest to przydatne, bo pracuję wśród osób uzależnionych. Dzisiaj wiem, jak postępuje choroba, jak choroba postępuje. I dzisiaj wiem o tym. Ale całkowitą wolność dał mi Bóg. Całkowitą wolność alkoholu. Nigdy w moim życiu, a jest to już 15 lat chodzenia z Panem, 15 lat, 2001 roku mam 2016, 15 lat, nigdy w moim życiu nie było żadnych nawrotów, przewrotów, kołowrotów. Nigdy. Jest to tak, jak tutaj mówi, jeśli mój Syn cię wyswobodzi, będziesz prawdziwie wolny. Moi drodzy, jesteśmy w tym świecie, w jakim żyjemy. Zawsze będą pokusy. Na samym początku Biblii, w 4 rozdziale Mojżeszowej, Bóg mówi, u drzwi twoich czyha grzech. On puka. Lecz ty masz nad nim panować. Sam nie jesteś w stanie zapanować nad swoimi pożądliwościami, nad swoimi myślami, nad niczym nie jesteś w stanie zapanować. Jedynie Pan Jezus Chrystus, On może to uczynić w swoim życiu. Wiele razy było tak i powiem wam tak, że kiedy wróciłem, ukończyłem tą terapię, skończyłem ją, tak byłem ponad 3 miesiące byłem w szpitalu. W każdym razie, kiedy wyszedłem, poszedłem do noclegowni. Poszedłem z powrotem do noclegowni, bo ja się nie miałem gdzie podziać. Ale coś się stało w moim życiu. Kiedy dostałem z Wisły, kiedy wyjeżdżałem, dostałem Nowy Testament na własność. Dostałem Biblię. Ten, który mi ją dawał, to powiedział mi taki brat Chrystusie, Stasiu, powiedział mu, Janek, masz to Słowo Boże i kiedykolwiek otworzysz tą Biblię, to pomóż się do Boga, żeby Bóg otworzył twój umysł na tyle, na ile jest to możliwe. I być może dotknie cię jeden fragment, może jedno słowo, może cały rozdział, nie wiem, ale wiedz, że Bóg mówi do ciebie. I wiecie, i zacząłem czytać, czytałem 15 lat tą samą Biblię. I Bóg co innego zawsze mówi. W każdym razie, kiedy jeszcze byłem na tej terapii, pewnego razu, kiedy byliśmy w takim kółku terapeutycznym, gdzieśmy siedzieli, na podobnych właśnie takich też krzesłach wyścielanych, pamiętam, pielęgniarka otworzyła drzwi i mówi, tak, Panie Janku, ma Pan widzenie? Mówię, Boże, tak do mnie na widzenie no, przyjeżdża śledczy albo prokurator na zakończenie śledztwa. Mówię, co się stało? Wiedziałem, że na pewno policja. Tylko mówię, co? Co ja ostatnio wywinąłem? Już sobie szykowałem plan. Wiecie, kiedy otworzyłem te drzwi i wyszedłem na korytarz, patrzę, a z daleka stoi moja siostra bliźniaczka. Po 30 latach naszej rozłąki ona przyjechała do mnie do szpitala. Do więzienia nie przyjeżdżała, a przyjechała do szpitala. Pamiętam, kiedy przyjechała, miała w ręku, tak trzymała w ręku torta. Jak kiedy ją zobaczyłem tak z daleka, mówię, to ona albo nie ona? Że mówiłabym się w oczach kto i w każdym bądź razie podszedłem do niej. Pocałowałem ją w policzek, tak był zwyczaj u nas w domu, żeśmy całowali się nawzajem, my rodziców, rodzice nas, błogosławiliśmy się, ale zostało to zaprzepaszczone. Zostało to zaprzepaszczone. I kiedy doszedłem do niej, ją pocałowałem, prawdopodobnie ona mi dała tego torta, mówi, Janek, masz tutaj torta, mówi, to jest od Krzyśka, od naszego brata. Jeszcze mam młodszego brata. Ja mówię, on żenił swojego syna. Wiecie, ja nie wiedziałem, że moja siostra ma synów, że mój brat miał synów, że się żenił. Nie wiedziałem, bo to mnie nie interesowało. To było wykreślone z mojego życia. Absolutnie mnie nie interesowało. Ale wziąłem tego torta, co mi dała i powiedziała, jak wyjdziesz ze szpitala, przyjdź do mnie. Dała mi adres. Patrzcie, obydwoje mieszkamy w Kutnie. Ona mi dała adres, napisała, gdzie mieszka, żebym ją odwiedził. I wychodziłem ze szpitala w listopadzie w 2001 roku i pierwsze święta Bożego Narodzenia spędziłem z moją siostrą, tą bliźniaczką i moim siostrzeńcem, który pierwszy raz mi w życiu powiedział wujku. Pierwszy raz w życiu. Miał 18 lat. I od tego ja wiedziałem, że Bóg zaczął działać w moim życiu. I od tego czasu wszystko potoczyło się, wiecie, ja sam byłem zaskoczony. Ja byłem zaskoczony tym, co się dzieje w moim życiu. Podjąłem pracę. Pierwszą pracę w moim życiu. Pierwszą pracę. Facet, który miał 50 lat, pierwszy raz w życiu zacząłem pracować. Ja nigdy w życiu nie pracowałem. Moje życie to było rozboje, włamania i kradzieże. Pierwsza praca w moim życiu, jaką dostałem, to dostałem pracę na pracach interwencyjnych. Zamiatałem ulicę, szotałem chodniki, papiery podnosiłem. Ci, z którymi kradli mi siedziałem, ci moi przyjaciele, kiedy mnie zobaczyli w Kutnie na ulicy, pukali się w głowę, mówią, ty jesteś naprawdę chory. Ty jednym pociągnięciem ręki masz 6 tysięcy, a ty za 600 zł robisz? No, śmieli się. Ale nauczyłem się takiej pieśni, ona jest we Wędrowcu, ta radość, którą daje Bóg, jest siłą mą. Nauczyłem się, ta pieśń tak się podobała, że cały czas ją śpiewałem. I oni naprawdę, kiedy słuchali, jak ja sobie śpiewam tą pieśń, ta radość, którą daje Bóg, jest siłą moczyć, zwariował. Janek to już zwariował całkowicie. Ale ja wiedziałem, kto jest moją siłą. Ja nie śpiewałem dlatego, że mi się podoba ta pieśń, tylko ja wiedziałem, że Bóg jest moją siłą. I On mi dodawał siły. I wiecie, po pewnym czasie przepracowałem, właśnie tam przepracowałem rok czasu. Później poszedłem na Kurniówkę i w tym dniu, kiedy otrzymałem, kończyła mi się praca, otrzymałem mieszkanie. Modliłem się o mieszkanie, żeby Bóg dał mi jakieś mieszkanie. Kiedy byłem w noclegowni i czytałem Biblię, to wiecie, w noclegowni jest kilkadziesiąt, kilkanaście osób było nas. Pukali się w głowę i mówią, o, patrz, tak bandzior się nawrócił i czyta Biblię. Ale pukali się,
To nie jest fikcja.